Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję analizuje Piotr Wierzchoń, a naszym gościem jest pan Mateusz Gibała, autor bloga Polityka po nordycku. Rozmawiamy dzisiaj, drodzy państwo, o małej Danii w wielkim świecie. O Danii małej w sensie rozmiarów geograficznych, populacji, która nie przekracza 6 milionów, no ale Danii, która ma istotne osiągnięcia w skali świata, jest państwem, które wypracowało pewien brand. Wcześniej mówiliśmy o owym know-how duńskim, między innymi pokazywanym i obserwowanym naokoło. Jeśli państwo chodzicie po marketach, po sklepach za jakiś czas Dzień Dziecka, no to klocki Lego rzucają się pierwsze w oczy jako przejaw owego know-how i pewnego brandu, który w tym przypadku jest dosyć dosłownie rozumiany. Dania w wielkim świecie, Dania po wojnie, Dania odbudowywana, Dania wyzwolona przez oddziały aliantów w maju 1945 roku, dołącza do obozu państw zachodnich. Nikt jej nie okupuje, ponieważ była okupowana przez Niemcy dosyć dosłownie od 1933 roku, kiedy okazało się, że między innymi Holokaust sprawił, że Duńczycy nie byli w stanie tego zaakceptować. Jak już mówiliśmy, ewakuowali duńskich Żydów do neutralnej Szwecji. No i Niemcy też podkręciły politykę okupacyjną. Ale zostawiamy to i przechodzimy do czasów powojennych. Odbudowa Danii między innymi gdzieś w tle klocki Lego. Co było tutaj kluczowe? Co zadecydowało w tym okresie lat 40., 50., 60. o tym, że dziś mówimy o Danii jako państwie bardzo bogatym, panie Mateuszu, drodzy państwo, i państwie, które ma jedne z najwyższych wskaźników tak zwanej szczęśliwości. Zdaje się, ustępuje wyłącznie Finom, a zatem państwa nordyckie wiodą tutaj prym i badanie państw nordyckich to w dużej mierze, czym zajmuje się pan Mateusz Gibała, to badanie szczęścia. Trochę żartuję, ale coś w tym jest. Powojenna odbudowa, co okazało się tutaj najistotniejszym elementem dochodzenia do momentu, w którym jesteśmy dziś, czyli Danii jako raju na ziemi. Kopenhaga, jedna z najdroższych dzielnic, stolic na świecie. Bardzo dobrze się tam żyje, jest drogo, ale bardzo komfortowo, jest hygge. Co zadecydowało o tym sukcesie? Spójrzmy proszę troszkę wstecz do drugiej połowy XX wieku.
Jak najbardziej tutaj możemy wymienić chociażby te przejście na bycie krajem rozwiniętym w przemyśle i rolnictwie. Dania zawsze musi się kojarzyć zarówno z przemysłem, jak i rolnictwem. Też od początku, w zasadzie XX wieku, Duńczycy to rozwijali, tym bardziej po II wojnie światowej, gdy mieliśmy bardzo duży krach w światowym rynku. Więc Duńczycy bardzo mozolnie od I wojny światowej w zasadzie rozwijali zarówno rolnictwo, jak i przemysł. Ten przemysł w zasadzie od 100 lat zawsze za Danią chodzi i widać, że przeciągu tych 100 lat bardzo mocno to rozwinęli. Też jeśli mamy mówić o takim mocnym drygu, jeśli chodzi o duńską gospodarkę, no to musimy zajrzeć troszeczkę dalej do recesji pod koniec lat 70. spowodowanej kryzysem paliwowo-energetycznym. To był taki największy dryg, a wcześniej, no to właśnie po tej pierwszej wojnie światowej Duńczycy stricte stawiali na ten przemysł. Jednak wiedzieli, że w przemyśle mogą coś zdziałać, że to może być ich państwowy know-how, no troszeczkę to poszło w inną stronę pod względem Lego, o którym rozmawiamy. Bardziej poszło to w innowacyjność niż sam przemysł, ale Duńczycy moim zdaniem zrobili naprawdę mocny krok, dość nieoczywisty w przeciągu stulecia i to spowodowało, że teraz mówimy o Danii jako małym państwie, ale bardzo prężnym gospodarczo. Też jeśli chodzi o sam przemysł, no to mówimy o tym, że Dania w większości opiera się na surowcach importowanych, nie eksportowanych. Eksporterem Dania jest wyłącznie artykułów przemysłowych. W przeciągu ostatnich 50 lat ten przemysł, no to ponad 25% krajowego brutto, z tego co kojarzę, więc to jest dość duża liczba, ale nie tak jak handel i usługi, bo w większości to handel i usługi teraz wiedzie prym w Danii względem właśnie Lego. Wcześniej, jeśli znowu mamy wrócić do historii, no to lata międzywojenne, między 20 a 40 rokiem do Danii, w Danii i w samych krajach nordyckich były lata niespokojne. To nie jest wyjątek od reguły, że Dania akurat wtedy była szczęśliwa, bo wtedy nie była szczęśliwa i szukała siebie na arenie międzynarodowej tak naprawdę. I myślę, że lata 20 to tak naprawdę mocny troll do ich poszukiwania siebie jako społeczeństwo, o czym teraz mówimy, bo w latach 20, gdy poszukiwano pomysłu na sam kraj, jak ma się rozwinąć, to mówiono też o społeczeństwie i dlatego mówimy teraz o o tym, że kraja jest krajem wiecznej szczęśliwości. Ale pamiętajmy o tym, że wcześniej tak niestety nie było i Duńczycy mieli wielkie problemy i wielki kompleks tak naprawdę właśnie, żeby być tym, kim są teraz. Gdybyśmy postawili Duńczyka 100 lat wcześniej z Duńczykiem teraz, no to tamtejszy Duńczyk był bardzo osobą jednak nieszczęśliwą i pełną kompleksów. To kompletnie co innego niż właśnie Duńczyk teraz. Dania też jakby no to, że postawiła na Lego, to jest duży strzał w dziesiątkę. Teraz mówimy o tym, że jest najszczęśliwsza, mówimy o tym, że jest nowoczesna też pod względem rolnictwa, bo rolnictwo w Danii przeszło dużą drogę, żeby stać się teraz nowoczesnym typem rolnictwa, które de facto moim zdaniem cechuje wysoka wydajność i wysoki stopień mechanizacji. To też jest dobre case study dla Polski, bo my też chcemy po części opierać się na rolnictwie. Teraz widzimy te protesty rolników i kwestia rolnictwa no, nie zginie. W Danii też samo, teraz są protesty rolników i Duńczycy w większości niestety opierają się na skrajnych postulatach, czego żałuję, bo tak jak w Polsce ostatnio widzieliśmy pewne grupy, które mają poglądy anty-UE, no to w Danii niestety też skrajności wydrywają w proteście rolników i widzimy podejście anty-UE. Trochę też, mówię to tak z niesmaczeniem, ale popieranie Putina i moim zdaniem...
No dobrze, rolnicy... ale to jest ciekawy wątek. Czy w Danii dostrzega pan niebezpieczny związek pomiędzy protestami również, mamy informacje na ten temat, protesty rolników duńskich. Ja patrzę na strukturę duńskiej gospodarki i dostrzegam, że generalnie rzecz biorąc rolnictwo, okej, okay, natomiast to jest poniżej 1% procenta duńskiego PKB. Stabilnie spada przez ostatnie 12 lat. 21% to przemysł, nieco rośnie na przestrzeni ostatnich lat, no i stabilnie 2/3 to, drodzy państwo, usługi, czyli gospodarka w dużej mierze w fazie postindustrialnej, bardzo rozwinięta, natomiast jedno jest pewne i może potraktujmy tych rolników też jako rozmowę o no właśnie, o tych sentymentach politycznych dzisiaj, no bo zakładam, że dostrzegamy, czy dostrzegamy w Danii dzisiaj podobne zjawisko. Rolnicy protestują, okej, okay, ale czy tam również pojawiają się hasła prorosyjskie?
Tak, tu również się pojawiają. Właśnie do tego chciałem dążyć, że jednak ten aspekt prorosyjski jest bardzo dostrzegany i Owszem, jest to mniejszość, nie jest to tak, że cały protest się na tym opiera. Są to jednostkowe wypady, że tak powiem, ale dalej jest to obecne. I w większości nie są to przypadki w większych miastach, a właśnie bardziej w wsiach, mniejszych miejscowościach. Tamte postulaty takie prorosyjskie się wybijają. Też pamiętajmy o tym, że Dania obecnie ma bardzo duży problem z gangami narkotykowymi. To jest tak samo jak w Szwecji. I kwestia antyislamska jest również na protestach bardzo pompowana.
To znaczy, że Duńczycy generalnie utożsamiają problemy z dostępnością do narkotyków, z obecnością migrantów, ludnością imigrantów, w tym muzułmanami. Dobrze kojarzę?
Tak, bardzo utożsamiają. Chociaż pamiętajmy o tym, że młodsze duńskie społeczeństwo również się uwikłało w kwestie gangów narkotykowych. Też możemy powiązać właśnie muzykę z gangami narkotykowymi, bo rap jest mocno uwikłany, czy to w Szwecji, czy w Danii, z gangami. O tym się troszeczkę nie mówi, ale tak naprawdę większość, czy to duńskiej, czy szwedzkiej sceny raperskiej, miała swoją przeszłość z gangami narkotykowymi i ta przestępczość zorganizowana jest mocnym problemem, to się teraz właśnie mocno uwydatnia przy tych protestach, gdzie społeczeństwo ma tego dość i te postulaty, czy to prorosyjskie, czy właśnie antyimigranckie, są mocno
Są
forsowane, to
też
widać.
jednak wodą na młyn tych ugrupowań bardziej w kolorze blue, w kolorze niebieskim, biorąc pod uwagę kolory duńskiej polityki i to, że ona ma zasadniczo dwa kolory. Kolor czerwony i kolor niebieski. Jak wygląda krajobraz polityczny w Danii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Tej Danii, która odrobiła pracę domową, która wystartowała z bardzo niskiego poziomu. Duńczyk sprzed 100 lat był dosyć smutny, dziś jest dumny, stonowany, szczęśliwy, z zasobnym portfelem, świadomy swoich mocnych stron. Politycy. Wiem, panie Mateuszu, że rozmowa o polityce nie jest zdecydowanie hygge. Nie jest hygge, to znaczy, że Duńczycy na imprezkach, przy świeczkach nie rozmawiają o polityce. A zatem, jakie kolory ma duńska polityka? Innymi słowy, kto rządzi Danią, kto rywalizuje o władzę w tym państwie?
W ostatnim czasie się to nam mocno skomplikowało poprzez koalicję rządzącą, która ma, że tak powiem, szeroką paletę kolorów. Od czerwonego po niebieski mamy moderatów, mamy socjaldemokratów i mamy lewicę, choć to nie jest taka lewica jak u nas w kraju. Sama koalicja często lubi się kłócić, jest szkodliwa, wymiana zdań i poglądów. Często wygląda dość ostro i tutaj za sprawą moderatów i ministra spraw zagranicznych, który ma często kompletnie inne zdanie niż socjaldemokraci, którzy przewodzą. Opozycja w ostatnich latach widać, że chce się zjednoczyć. Ostatnio partia Nowych Obywateli jest to teoretycznie mało znacząca partia, która miała mniej niż 5 posłów. Ale ich przewodnicząca stwierdziła, że im mniej partii opozycyjnych, tym lepiej dla Danii i lepiej dla opozycji. Więc w opozycji mamy takie nastroje, że bardziej się jednoczą właśnie jak koalicja rządząca, żeby to była koalicja masz z dwóch, trzech ugrupowań silnych niż 5 mocno rozproszonych.
Czy można powiedzieć, że polityka duńska to jest polityka generalnie budowania koalicji?
W tym momencie to jest prawda. Też możemy zauważyć, że sami socjaldemokraci mocną przebudowę przez ostatnie lata przeżyli, no bo Mette Frederiksen od takiej czystej socjaldemokratki przeszła drogę do osoby, która jest teraz tak naprawdę mocno antyimigrancka. Mamy te budowanie obozów w Afryce. Duńczycy nie chcą już za bardzo imigrantów. to się stało passé, że tak powiem, po
francusku. Czyli pani premier Mette Frederiksen, socjaldemokratka, w swojej agendzie politycznej dzisiaj duńska socjaldemokracja mówi wyraźnie o tym, że imigracji mówimy dość i pomagamy, ale na miejscu. Skądś to znam?
Tak.
Skądś to znam, nawet jeśli w ostatnich latach Duńczycy nie za bardzo mieli po drodze z rządem Prawa i Sprawiedliwości, ale no, rząd PiS mówił wyraźnie to w ten sam sposób. Pomagajmy na miejscu, nie przyjmujemy. Drodzy Państwo, mówię o tym dlatego, że to nie chodzi o nasze sympatie polityczne, no, ale no, chodzi tutaj o pewien zdrowy rozsądek i to, że czy tego chcemy, jak bardzo byśmy tego chcieli. Jest, mamy do czynienia z pewnym zderzeniem kultur, innych obyczajów. No i ci Duńczycy Hygge, bardzo ceniący spokój, mają po prostu już dość. Nawet partie lewicowe spod koloru czerwonego, bo tak też się politykę określa w Danii, czerwone koalicje, te bardziej lewicowe, niebieskie bardziej prawicowe. A zatem socjaldemokracja, wyraźny zwrot na stronę prawo w kontekście społecznym, w kontekście zarządzania imigracją. Panie Mateuszu, to mnie bardzo ciekawi. Budowanie obozów, Duńczycy finansują budowanie obozów dla imigrantów, dla osób migrujących w Afryce, tak?
Tak.
Ale
tak.
Gdzie dokładnie? Czy my mamy informacje?
Dokładnych informacji nie ma. W zasadzie teraz jest to rozpatrywane, gdzie można, gdzie, skąd są tak naprawdę imigranci, którzy wcześniej przychodzili i którzy chcą do Danii podróżować na stałe, więc mamy szczątkowe informacje. Jakieś kraje się owszem pojawiają, ale na razie jest to w fazie takiej mocno teoretycznej. Zanim to ruszy, to troszeczkę minie, ale też pamiętajmy o tym, że do Danii dołącza się Szwecja z tym pomysłem. W Szwecji też ostatnio zaczęto rozpatrywać ten pomysł, żeby budować takie obozy i tam jednak robić, no to dość brzydkie określenie, ale robić porządek no, z imigrantami, żeby oni zostawali jednak u siebie. I myślę, że Duńczycy będą teraz mocno inwestować w region Afryki, w kontynent sam, szczególnie w tej środkowej Afryki, żeby podnieść ich poziom, żeby w Afryce się lepiej żyło samym mieszkańcom, a nie musieli migrować tak, do Danii, czy ogólnie krajów nordyckich.
Oczywiście to jest... Tak, to jest bardzo ważne.
Chodzi o samą tożsamość, o której mówimy od początku. Duńczycy wiedzą, że jeśli będzie większy miszmasz, że tak powiedzmy, z ludźmi, no to ta tożsamość duńska może upaść i wolą trzewić swoją tożsamość niż ją mieszać, bo mieszanka nie zawsze dobrze wychodzi.
No pytanie, czy nie jest za późno w przypadku Danii i innych państw skandynawskich, bardzo politycznie poprawnych. O politycznej poprawności rozmawialiśmy kilka tygodni temu z moimi kolegami z UMCS w Lublinie. Do odsłuchu zapraszam Państwa na Spotify. No tu Duńczycy politycznie poprawni do bólu, o polityce nie rozmawiający w ramach, no właśnie, tego spokojnego życia i życia w rytmie Hygge, no ale jednak dziś na pewno są przedmiotem rozmów kwestie związane z gangami narkotykowymi, z przemocą na ulicach, z tym, że radiowozy są podpalane i niekoniecznie chodzi o eksplozję baterii, akumulatora w radiowozie napędzanym silnikiem elektrycznym. To oczywiście, drodzy Państwo, pewien żart, ale to absolutnie nie jest do śmiechu Duńczykom, chcącym zachować swoje kulturowe DNA i owo Hygge. Sprawa jest tutaj jasna, a zatem z lewej strony mamy coraz bardziej stronę prawą. No i tylko dosłownie jedno zdanie przed przerwą. Co jest na prawej stronie sceny politycznej w Danii, panie Mateuszu? Czy tam spodziewamy się jeszcze większej radykalizacji, skoro lewica zaczyna mówić hasłami antyimigranckimi?
Tak. Da się zauważyć, że prawa strona w zasadzie ma jeszcze mocniejszą retorykę i obarcza za to wszystko socjaldemokratów, więc przyszłościowo, aż do wyborów parlamentarnych w Danii, ten temat nie będzie schodził z agendy.
ten temat nie będzie schodził z agendy, a ta prawa strona to zasadniczo jaka to jest partia? Kto tam wiedzie prym? Najbardziej wysunięty na prawo?
Myślę, że radikale węstre, czyli radykalna lewica, przeciwność lewicy w rządzie duńskim, oni wiodą prym. Wcześniej właśnie też Nowi Obywatele, tam to mniejsze ugrupowanie również wiodło prym w tej retoryce. Mamy też Duńczyków jako partię. Oni
Duńczycy,
również,
tak?
Tak.
To popularny Duńczyk z filmu Wabank mógłby być członkiem tej partii.
Myślę, że aż tak to nie.
Okay.
Ale jednak te partie prawicowe mocno zabiegają po pierwsze o powrót do władzy, a po drugie o swoją retorykę, żeby być jak najmocniej antyrządowi, żeby pokazać społeczeństwu, że to, co wcześniej się działo za rządów Fredriksen, która od 19 roku jest premierem, no to coś, co nie powinno się wydarzyć i za co ona powinna ponosić odpowiedzialność.
Najbliższe wybory do parlamentu, czyli Folketingu, kiedy będą w Danii?
W 26 roku.
W 26 roku, drodzy Państwo, będziemy śledzić, w tym akurat miejscu śledzimy nie wybory, a ścieżkę melodyczną i tekst duńskiej piosenki. Zapraszam na przerwę.